Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Porównanie roli jazzu i swingu oraz ich odbiorców w Europie Środkowej w czasach reżimu nazistowskiego lat 30. i 40. Tak można w skrócie opisać plenerową wystawę, która odbywa się na Placu Wolnej Ukrainy w Gdyni. Muzyka jednoczyła ludzi ponad granicami, a jednocześnie była tępiona przez system Adolfa Hitlera. Kuratorem wystawy, która także przekroczy granice, jest Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.
Dzień dobry, witam. Wystawa Kolizje Wolności, czyli The Collision of Freedom, nie bez powodu jest nazwana zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, bo jest to projekt międzynarodowy, który będzie prezentowany również w Niemczech, konkretnie w pięknej Bremie oraz w pięknej Pradze, czyli w Czechach. I jest to idea pokazania podobieństw i też różnic w szalenie trudnym dla artystów i dla miłośników muzyki okresie reżimu nazistowskiego w Europie na podstawie właśnie relacji z tych trzech krajów, czyli z okupowanej Polski, z protektoratu Czech i Moraw, bo tak się Czechy, a wcześniej Czechosłowacja nazywała, no i z III Rzeszy, z Niemiec hitlerowskich. Te kolizje bywały często kolizjami dramatycznymi, przeżywania tej kultury, bycia częścią kontrkultury w okresie opresyjnym, ale i często były to też kolizje z naszej perspektywy wręcz nierzeczywiste albo trudne do wyobrażenia, bo mówimy też na wystawie o tym, jakim nowum, jakim szokującym nowum była muzyka jazzowa i swingowa dla konserwatywnej części społeczeństwa, którzy uznawali ją za okropny hałas, porównywalny nawet do stukotu kropel deszczu podczas burzy o szyby. Różne metaforyczne były porównania, więc te kolizje na różny sposób pokazujemy, ale zawsze finalnym przesłaniem jest ta wolność, no bo ta muzyka przynosiła wolność zarówno twórcom, muzykom, którzy improwizowali i grali, jeżeli chodzi o jazz, i publice, która w tych krótkich albo i dłuższych chwilach tańca i słuchania muzyki z adapterów czuli się przeniesieni do innego, lepszego wówczas świata.
Pierwsza tablica to są początki jazzu w Europie, właśnie rozpisane na Czechosłowację, Niemcy i Polskę, więc przypomnijmy, kiedy ten jazz przywędrował do nas.
Jazz przywędrował do nas wraz z Amerykanami, a konkretnie Afroamerykanami z piechoty. Harlem Hellfighters się oni nazywali, czyli byli to żołnierze, którzy w chwilach wolnych, możemy użyć słowa, w zasadzie muzykowali na początku półamatorsko, ale osiągnęli świetny poziom zawodowy i przybywali oni podczas I wojny światowej do krajów europejskich, oczywiście z misją pokojową, ale i też, aby dawać trochę oddechu, wsparcia mentalnego, można by powiedzieć, z naszej perspektywy, bo występowali w szpitalach, w lazaretach, w miejscach, gdzie leżeli żołnierze ranni w brutalnej I wojnie światowej. I oni ten swing i jazz popularyzowali. Jazz i swing, który jeszcze chwilę temu, przed I wojną światową, był muzyką wykonywaną w bardzo hermetycznych miejscach, przeznaczonych tylko dla Afroamerykanek, Afroamerykanów. On wywodzi się oczywiście z muzyki tradycyjnej, afrykańskiej, ale tak jak blues, w zasadzie jazz wyewoluował trochę z tej tradycji bluesowej, był bardzo dynamiczną formą ekspresji, był czymś wspólnotowym, takim grupowym, zarówno jeżeli chodzi o granie i przeżywanie muzyki, czymś takim transowym, wręcz rytualnym, ale szybko zyskał popularność właśnie przez tą oryginalną rytmikę, przez tempo również, szybkie tempo, pobudzające takie, i został spopularyzowany też przez taniec, przez charleston, później też lindy hop, i szybko ze stricte tej kultury afroamerykańskiej przeszedł płynnie do białej popkultury, kiedy już w latach 20. był wykorzystywany w filmach, pokazywano ten taniec. Najszybciej on wszedł na salony, jeżeli chodzi o jazz, bo to już praktycznie po zakończeniu I wojny światowej też w Czechach powstała w 1928 roku pierwsza taka ukierunkowana na jazz Akademia Muzyczna. W Polsce to było 3 lata później. No a Niemcy jako ten kraj, przez który różne wpływy właśnie się przewijały, no to tamta popularność jazzu była bardzo, bardzo wysoka. Natomiast wszystko się skończyło po dojściu narodowych socjalistów do władzy, a w zasadzie planowane było, aby się skończyło, bo jazz był niemile widziany przez nowe władze.
Tutaj na tej wystawie, przypomnę, że jesteśmy na Placu Wolnej Ukrainy, czyli naprzeciwko Muzeum Miasta Gdyni i to jest plenerowa wystawa. Mamy tutaj takie kubiki, plansze i możemy śledzić historię, bo jest to wystawa ułożona chronologicznie i są linie, które pomagają nam tą chronologię w danym kraju sobie odczytywać. I właśnie stoimy przy tym już pierwszym momencie, kiedy ta muzyka nie spodobała się nazistom. Na tych planszach widzę także zdjęcia, plakaty.
Materiały, które zostały pozyskane na wystawę, są z różnych źródeł, z różnych państwowych archiwów, ale też z prywatnych zbiorów, bo to nie tylko zdjęcia, to też plakaty, to są rysunki odręczne też, które pokazują, w jaki sposób ta subkultura jazzowa i swingowa się nosiła, ubierała, wyglądała. To były takie różnice w ubiorze, bo na przykład w protektoracie Czech i Moraw potatki, to się mówiło, to perkozy, to od fryzur, takie kolorowe ptaki. Chłopacy się ubierali w wysokie kapelusze, bedlas, tak mówiono dalej, dziewczyny, takie damy. Typowo po amerykańsku upięte właśnie włosy. W Niemczech podobnie mówiono też z angielska właśnie, często pseudonimów używano różnych, się ubierano na modłę zachodnią. Natomiast w Polsce sytuacja wyglądała inaczej, bo chłopacy nosili długie płaszcze w okupowanej Warszawie czy Krakowie, bo tak naprawdę jeżeli mowa o jazzie i swingu na Pomorzu, no to wiadomo, wysiedlenia i wszyscy muzycy wylądowali, jeżeli nie uciekli z okupowanej Polski, w Generalnej Guberni.
Albo na wschodzie.
Albo na wschodzie. I tam te płaszcze i buty oficerki miały ważną bardzo rolę, bo wielu z tych chłopaków było w konspiracji i często odreagowywali tańcem i muzyką po udanej akcji, albo też po prostu nosili małe rewolwery, żeby w razie czego oddać życie za ojczyznę, albo bronić swojej ekipy. Jest te długie płaszcze. Mamy to we wspomnieniach osób, które tam były w lokalach różnych podziemnych, ten jazz katakumbowy taki właśnie w okresie okupacji niemieckiej. Ale jeżeli chodzi o nazistów, po dojściu do władzy jazz od razu był skreślony, ponieważ był wymysłem zgniłego zachodu, tej kultury, z jaką narodowi socjaliści walczyli, czyli stał się czymś ewidentnie do wygumkowania z życia codziennego, z życia kulturalnego. Promowano inną muzykę, muzykę operową, tradycyjne pieśni z różnych regionów. Natomiast krótko, dosłownie na moment, podczas igrzysk olimpijskich w Niemczech ten jazz przywrócono, żeby pokazać, że te Niemcy są postępowe, że nie boją się nowoczesności. I w tej III Rzeszy on zszedł do absolutnego podziemia za posiadanie płyt, za uczestniczenie w nielegalnych imprezach. Młodzież, o czym też opowiadamy w jednej części wystawy, była prześladowana, zsyłana do obozów, do indoktrynacji również, bo wówczas należało przyłączyć się w pewnym momencie obowiązkowo do Hitlerjugend, gdzie poddawane młode osoby były często praniu mózgu kulturalnemu również. Część osób przetrwała, mamy przykład Günthera Dischera, czyli fana muzyki z Niemiec, który później stał się najpopularniejszym DJ-em promującym jazz i swing, i tą kolekcję jakoś udało mu się uratować, ale też pokazujemy, w jaki sposób w trzech krajach ten jazz prezentowano. Mamy tutaj plakat, który można w pełnej wersji za pomocą kodu QR włączyć, gdzie te treści jazzowe były łączone nie tylko z Afroamerykanami i z tą kulturą, ale i również ze społecznością żydowską. Te wszelkie rodzaje prób z niesławienia tego jazzu, obrzydzenia go wręcz publiczności, były bardzo szeroko dostępne w ówczesnych mediach, na plakatach, ale gdzieś tam w tym podziemiu on cały czas kiełkował, był grany chociażby w Polsce, gdzie dzięki pozwoleniom specjalnym, mamy tutaj na wystawie również przykład takiego pozwolenia muzyka Bogdana Napieralskiego, można było występować w restauracjach i klubach Nur für Deutsche, czyli tylko dla Niemców. Faktem jest, że jeżeli muzyk faktycznie był bardzo dobry lub też był to muzyk międzynarodowy, taki jak na przykład Afroamerykanin George Scott, który w Warszawie okupowanej występował, to mógł mieć wpływ na zatrudnienie innych muzyków. Ci muzycy z zagranicy brali do pracy, do gry tych muzyków, którzy się uchowali w okupowanej Warszawie czy w Krakowie chociażby, i tworzone były duże orkiestry, które występowały w różnych lokalach i też dzięki temu tworzyło się nowe pokolenie tych, którzy później jazz popularyzowali w latach 50. w okresie powojennym, również mrocznym, ciężkim dla kultury, chociażby Leopold Tyrmand i Franciszek Waliski, którzy opowiadali, że właśnie w czasie okupacji gdzieś na ten jazz natrafili i to był ten moment, taki element, który zmienił ich pogląd kulturalny. Później zresztą w dwójkę wraz z innymi osobami stworzyli pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie w roku 1956. Trzonem wystawy jest oś czasu, która ułatwia zrozumienie, w jaki sposób zarówno ewoluował jazz i swing z perspektywy muzyków, ale i słuchaczek, słuchaczy. Ta oś czasu kończy się na roku 1945, ale pokazuje dalej, co z bohaterami naszej wystawy się wydarzyło, gdzie ten jazz zawędrował wraz z powiewem wolności po zakończeniu II wojny światowej. To również zdjęcia, plakaty, dokumenty z epoki, które pozwalają doświadczyć, w jaki sposób radzili sobie odbiorcy tej kultury na co dzień, z jaką rzeczywistością podczas reżimu nazistowskiego mieli oni do czynienia, no i też jak te subkultury wyglądały, jakie to były stroje, fryzury również, często nietypowe, luźno czerpiące z wzorców zachodnich, często właśnie przefiltrowane przez tą wrażliwość polską, czeską czy niemiecką. To także prywatne listy, zarówno listy rodzin, które próbowały dodać sobie otuchy w trudnych momentach, kiedy ci, którzy posiadali płyty albo uczestniczyli aktywnie w ruchu kontrkulturowym, wylądowali we więzieniach czy w obozach, ale i też korespondencje dające wgląd, w jaki sposób władza próbowała z tym jazzem sobie poradzić, czyli korespondencja między ważnymi personami z rządu III Rzeszy a lokalnymi władzami na temat prób zatrzymania tego postępującego ruchu swingowego, tak zwanych swing kids albo swing youth, czyli ta młodzież swingowa, bo oni określali się z języka angielskiego, tak swoją grupę nazywali, czyli byli w kontrze właśnie do tej dominującej ideologii narodowo-socjalistycznej.
Możemy także posłuchać muzyki. Nieoczekiwanie.
Tak, dzięki kodom QR w niektórych miejscach możemy połączyć się z telefonu i wylądować na dedykowanej podstronie internetowej, gdzie znajdują się utwory, które mogą być świetną ścieżką dźwiękową również do przeżywania tej wystawy na wielu płaszczyznach, nie tylko na płaszczyźnie wizualnej, ale na płaszczyźnie muzycznej. Mamy najstarsze utwory z nurtu jazz i swing, utwory w trzech prezentowanych krajach. Też dzięki temu można poznać muzyków zapomnianych albo znanych koneserom, którzy nie weszli może do tego głównego nurtu, ale mieli bardzo ważną rolę w tworzeniu tej jazzowej kultury w opresyjnym okresie w latach 1939-1945, chociażby w Polsce. Na przykład znany później muzyk, artysta, też animator kultury Henryk Wars, który z powodzeniem występował i tworzył w różnych konfiguracjach w tym okresie. I tradycyjne utwory takie kanoniczne dla tego ruchu młodzieży swingowej, na przykład utwór standard Jeepers Creepers, który jakby był takim utworem zawsze prezentowanym na otwarcie domówek, gdzieś po tańcówek, podczas okresu zaciemnienia, czyli tego czasu, kiedy była godzina policyjna na ulicach. Właśnie tym utworem, tym standardem dawano sygnał do zabawy, gdzieś do wyzwolenia siebie poprzez taniec, poprzez muzykę. Także to też jest bogata biblioteczka muzyczna dostępna na wystawie.
when your eyes look into mine. Oh, jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh, gosh, I'll get them. How'd you get so lit up? Gosh, I'll get up. How'd you get that size? Oh, golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers. How'd the hypnotize? Yes. Where'd you get those eyes, Gate? Where'd you get those eyes, Satch? Where'd you get those eyes? Bop a do dee do 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 do
Ostatnia część wystawy nazywa się Wyzwolenie, przyszłość i nadzieja i pokazuje, w jaki sposób artystki, artyści, słuchaczki, słuchacze znaleźli się w nowej rzeczywistości po roku 1945. Czy też część z osób opisywanych na wystawie związało się z branżą muzyczną, kontynuowało aktywne występowanie na żywo, ale też to, w jaki sposób ta muzyka trafiła do popularnego kanonu muzycznego w okresie kolejnych zmian ustrojowych, kiedy w okresie komunizmu były trudności z zaopatrzeniem sprzętowym, technicznym i przede wszystkim z ponownym uznaniem jazzu i swingu za muzykę zgniłego zachodu, czyli znowu ten element kontrkulturowy i w jaki sposób osoby wywodzące się właśnie z poprzednich elit muzycznych walczyli w innych już warunkach, na szczęście z powodzeniem, bo muzyka przetrwała wszystkie perturbacje i faktycznie ponownie dała tą wolność. To również jest właśnie wgląd w rolę tej muzyki w późniejszych latach i nadal jest to ta przestrzeń, gdzie pomimo różnych kolizji zawsze na końcu wygrywa muzyka, wygrywa wolność.
Musimy kończyć, bo właśnie rozpadało się, ale polecamy wystawę na Placu Wolnej Ukrainy naprzeciwko Muzeum Miasta Gdynia. Gościem dzisiaj był Michał Miegoń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, zapraszam na wystawę.
Wystawę Kolizję Wolności na Placu Wolnej Ukrainy vis-a-vis Muzeum Miasta Gdyni będzie można oglądać do 7 września. To już wszystko w audycji, którą zrealizował Jacek Puchalski. Do usłyszenia, Marzena Bakowska.